Z Ewangelii według świętego Jana. Następnego dnia, gdy Jan zobaczył zbliżającego się Jezusa, oświadczył: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. On jest tym, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mężczyzna, który istniał przede mną, ponieważ był wcześniej ode mnie. Ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcić wodą, aby tak został objawiony Izraelowi. Jan zaświadczył również: ujrzałem ducha, który zstępował z nieba, jakby gołębica, i pozostał na nim. Ja wprawdzie go nie znałem, lecz ten, który posłał mnie chrzcić wodą, zapowiedział mi: gdy zobaczysz, że na kogoś zstępuje duch i na nim pozostaje, wiedz, że on będzie chrzcił Duchem Świętym. I zobaczyłem to, więc poświadczam: on jest Synem Bożym. Drodzy moi, dzisiejsza perykopa biblijna jest umieszczona na samym początku Ewangelii Janowej. Oto Jan Chrzciciel widzi i wskazuje Mesjasza, którego wcześniej przepowiadał. Jest nim Jezus, bezgrzeszny baranek, który gładzi grzech świata, jak słyszymy. To nawiązanie do baranka paschalnego, który był symbolem wybawienia Izraelitów z niewoli egipskiej. Jezus złożył ofiarę ze swojego życia, aby ostatecznie wyzwolić nasz świat z grzechu. Określenie Boży Baranek jest zapowiedzią krzyża. Przez swoje cierpienie i śmierć Jezus, niewinny sługa pański, uwolni ludzkość od brzemienia grzechu, podźwignie i usunie grzech świata. Wkraczający na scenę historii zbawienia Jezus, sługa Boga, w ten właśnie sposób usunie grzech świata. Zapowiadając czekające go cierpienie, Jezus nazywa je chrztem. W Ewangelii Łukaszowej czytamy: chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Chrzest Jezusa to jego pascha, czyli męka, śmierć i zmartwychwstanie. Ona usuwa grzech świata. Jezus, zanurzając się w wodach Jordanu, zanurza się w grzechu świata, biorąc go na siebie. Jego chrzest zrealizuje się w jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu jako nowa pascha przynosząca nam wyzwolenie z niewoli grzechu. Przez swoje doskonałe posłuszeństwo Bogu Jezus zniweczył nieposłuszeństwo Adama, czyli grzech świata. Jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Mówi nam święty Paweł w liście do Rzymian. Bóg Ojciec potwierdza więc ów akt posłuszeństwa i najwyższej miłości, podnosząc Jezusa ze śmierci do nowego, niezniszczalnego życia i czyniąc go dawcą Ducha Świętego dla wszystkich, którzy uznają swoje grzechy i wyznają Jezusa jako Zbawcę i Pana. Chrzest w imię Jezusa oznacza nasze włączenie w Jezusową mękę śmierci zmartwychwstanie. Jego pascha uobecnia się w nas i nas przemienia, włączając nas w dynamizm Jezusowego posłuszeństwa i zaufania wobec Boga Ojca. Chrześcijanie zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa otrzymują moc umierania dla grzechu i pozostawania w Chrystusie. Wraz z Jezusem są zanurzeni w miłości Boga Ojca i mogą odtąd żyć dla Niego, w posłuszeństwie i zaufaniu, stając się nowymi ludźmi. Chrzest Jezusa to nie tylko Pascha, ale to też i zesłanie Ducha Świętego. Stąd Jezus chrzci Duchem Świętym. Zanurza człowieka nie tylko w paschalnym dynamizmie posłuszeństwa, ale także w tym strumieniu żywej wody, który w krzyżu ma swe źródło, w Duchu Świętym. To bardzo ważny wymiar chrztu, który i my przyjęliśmy. Świadectwo Jana Chrzciciela, który w prorockiej wizji poznaje Jezusa jako tego, na którym Duch Święty stale spoczywa, pozwala nam lepiej rozumieć ten drugi wymiar chrztu. Człowiek, który przyjmuje sakrament chrztu, uwolniony od winy nieposłuszeństwa, zostaje obdarzony mocą, która pozwala mu stawać się na co dzień uczniem Jezusa, coraz bardziej podobnym do Jezusa w posłuszeństwie wobec Boga. Duch Święty jest jednak przede wszystkim osobą, obecnością, której na imię miłość. Napełnia on serce człowieka i jednoczy z Jezusem, Synem Bożym i z Ojcem. Dzięki niemu człowiek staje się umiłowanym dzieckiem Boga, na wzór Jezusa, umiłowanego Syna Bożego. Wraz z Duchem Świętym może wołać do Boga Ojcze. W tym kontekście Romano Guardini, niemiecki ksiądz katolicki włoskiego pochodzenia, w swojej książce Znaki Święte pisze: oto czynisz znak krzyża, czynisz go w sposób właściwy. Nie jest to jakiś tam gest niezdarny i pospieszny, nie wiadomo co oznaczający. Nie. Czynisz należyty znak krzyża. Powolny, duży, od czoła do piersi, od jednego ramienia do drugiego. Czy czujesz, jak on obejmuje ciebie całkowicie? Zechciej skupić się, jak należy. Wszystkie swe myśli i całe swe serce zbierz w jedno w tym znaku, co idzie od czoła do piersi, od ramienia do ramienia. A wtedy odczujesz, iż znak ten opasuje ciebie całego. Ciało twe i duszę, iż cię ogarnia, udostojnia, uświęca. Czemuż to? Bo jest on znakiem wszystkiego, jest znakiem zbawienia. Na krzyżu Pan nasz odkupił wszystkich ludzi. Przez krzyż uświęca człowieka aż do najmniejszej tkanki jego istoty. Przeto znak ten czynimy przed modlitwą, by nas natchnął ładem i skupieniem, by naszą myśl, wolę i serce zespolił z Bogiem. Czynimy ten znak po modlitwie, by w nas przetrwało to, czym Bóg raczył nas obdarzyć. Czynimy ten znak w pokusie, by nam dodał siły. W niebezpieczeństwie, by nas ochraniał. Podczas błogosławieństwa, aby pełnia żywota Bożego wstąpiła w duszę, żeby zapłodniła i uświęciła wszystko w jej wnętrzu. Myśl o tym, ilekroć czynisz znak Krzyża Świętego. Jest to najświętszy znak, jaki istnieje. Czyń go w sposób właściwy. Powoli, szeroko, z namysłem. Wówczas ogarnie on całą twoją istotę, postać i duszę, Twoje myśli i Twą wolę, rozum i uczucie, pracę i wytchnienie. Wszystko będzie przezeń utwierdzone, określone i uświęcone mocą Chrystusa w imię Boga w Trójcy Jedynego. Drodzy moi, w ostatnim zdaniu dzisiejszej Ewangelii słyszymy jeszcze słowa Jana Chrzciciela. Słyszymy głos świadka. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Jan Chrzciciel zostaje do tego stopnia przemieniony przez objawienie przyjęte z wiarą, że staje się niejako głosem Ojca objawiającym Syna. Staje się Jego świadkiem, prawdziwym i autentycznym. Właśnie takich świadków dzisiaj brakuje nam najbardziej. Świadków klarownych i przejrzystych, wyrazistych i jednoznacznych, którzy życiem swoim dają świadectwo prawdzie o Bogu jedynym. Ludzi, którzy nie boją się być niepopularni lub nie na fali, jak się mówi. Ludzi, o których będą mówić czy pisać, że są niemodni, staroświeccy czy zacofani, bo dają świadectwo niezłomnym zasadom i normom moralnym, bo stać ich na to, aby iść pod prąd modą, nijakości czy byle jakości. Brakuje nam ludzi, którzy nie wstydzą się być wierzący i prawi. Brakuje nam ludzi, dla których tak znaczy tak, a nie to nie. A jeśli takich znajdujemy, to często spotyka ich los Jana Chrzciciela, o którym wiemy, że był człowiekiem bezkompromisowym i nie lękającym się prawdy. Jest on dla nas, chrześcijan, wzorem postawy wobec Chrystusa, jest dla nas wzorem świadka. On nie boi się tych, którzy nastają na Jezusa, ale i na Niego. I daje o Chrystusie zdecydowane świadectwo. Czy ja także daję świadectwo mojej wiary? Czy mam w sobie tyle siły i odwagi? Czy może raczej wstydzę się przyznać, że jestem uczciwy, prawy, rzetelny, że Chrystus jest moim Zbawicielem i jedynym Panem mojego życia? A może wstydzę się być świadkiem Jezusa? Bo to czasami jest mi nie na rękę, bo wymaga zbyt wiele, bo niewygodne, bo może będę wytknięty palcami przez innych albo wyśmiany. Jeśli ja i ty będziemy wyrazistymi świadkami Chrystusa i Kościoła, to i Kościół nie będzie krytykowany, a Bóg nie będzie w tym świecie lekceważony.